Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie.
Witam w podcaście Studyjnie. Ja nazywam się Dawid Andrzejewski, a w dzisiejszym odcinku mam przyjemność przedstawić naszego gościa Piotra Wiśniewskiego, byłego negocjatora policyjnego, aktualnie pedagoga i również dziennikarza radiowego. Witaj Piotrze.
Dzień dobry, witam was serdecznie.
Jesteś podcastem studenckim, więc jako pierwsze pytanie chciałbym zapytać, co pan studiował?
Ja studiowałem pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pedagogikę ogólną. Tak? To był Uniwersytet Szczeciński, wiadomo, 5 lat. Licencjat to był właśnie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. To były czasy, kiedy była obowiązkowa służba wojskowa. A ja tak nie za bardzo chciałem iść do wojska, jak większość moich kolegów, więc pomyślałem sobie, że będę studiował, a w związku z tym, że ja mam takie konotacje pomocowe, to znaczy lubię pomagać i jakby staram się być blisko ludzi, więc pomyślałem sobie, że pedagogika będzie chyba najlepszym jakby takim wyborem. Więc była taka okazja, bo w Gorzowie, jest trochę tak biednie ze studiami. Mamy w sumie tak naprawdę dwie uczelnie, bo mamy Akademię imienia Jakuba z Paradyża, ale mamy też AWF, Akademię Wychowania Fizycznego. A wtedy, kiedy ja zaczynałem, to akurat Uniwersytet Szczeciński otworzył filię swojej uczelni i akurat tam jednym z kierunków była pedagogika i stwierdziłem, że to będzie dobry wybór.
Okej, to w takim razie nam się wyjaśniło. Bardzo ciekawy kierunek studiów. Przechodząc do drugiego pytania. Czy już wtedy wiedział pan, że chce zostać negocjatorem policyjnym? Jak to się wydarzyło w ogóle?
Generalnie nie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo ja w związku z tym, że zacząłem studiować pedagogikę, to jakby w ramach pedagogiki zainteresowała mnie taka kwestia związana z profilaktyką. Ja w sumie w ogóle w tej formacji na początku się zajmowałem profilaktyką w ogóle, czyli generalnie taką sferą pracy, nawet można powiedzieć, że trochę bardzo pedagogicznej, tak? Natomiast trochę po jakimś czasie ta profilaktyka mnie znużyła, ta powtarzalność, i pomyślałem sobie, że wrócę do czegoś, co towarzyszy mi w życiu, czyli niestety do adrenaliny, bo do takiej, ale takiej zdrowo rozumianej adrenaliny, czyli adrenaliny połączonej z pomocą. Ja nie wiem, czy to jest dobra konfiguracja, ale okej. Więc pozwoliłem sobie po prostu zgłosić się i przejść dosyć ciężkie badania psychologiczne, bo wtedy, ja nie wiem jak teraz jest, ale ten test psychologiczny na komputerze trwał chyba 3,5 godziny. To jest bardzo taki mocna rzecz. Poza tym jest to też rozmowa z psychologiem. A jeżeli to przejdziesz, to wtedy jedziesz na dwutygodniowy kurs. Najczęściej ten kurs jest w Legionowie, Centrum Szkolenia pod Warszawą. No i tam musisz przejść. W ogóle kurs jest dosyć ciekawy, bo przez 3 dni siedzisz na 4 literach i generalnie uczysz się o osobowości człowieka, o pewnych takich sygnałach, tudzież ważnych rzeczach, na które musisz zwrócić uwagę podczas rozmowy, tak? Bo jadąc na różnego rodzaju zdarzenia musisz, oprócz tego, że uważasz nawet na mimikę twarzy, na słowa i na gesty, to musisz generalnie znać te wszystkie typy osobowości i wiedzieć, co można mówić przy schizofreniku albo co można mówić przy katatoniku na przykład. Nie? Jeżeli ktoś tam słyszał o czymś takim, to pewnie wie, o co chodzi. No i to są 3 dni, a potem przez 1,5 tygodnia po prostu negocjujesz dziennie po 12 godzin. To znaczy, osoby, które znają się na tym i zakładały negocjacje w Polsce, one można powiedzieć, podgrywają pewne role, tak? Czyli dostajecie jakieś zdarzenie, jakąś historię żywych ludzi, którzy ci mieszają w głowie. Musisz z nimi negocjować i musisz doprowadzić do takiego momentu, żeby uratować tego człowieka. I czasami trwa to 12 godzin.
Okej, mówimy tutaj o sytuacjach, które się wydarzyły, ale nie są jakby aktualne, są jakby scenariuszami.
Tak. I to są oczywiście zdarzenia związane z próbami samobójczymi, tudzież zamiarem samobójczym, czy na razie są to sytuacje kryzysowe, tak? W różnych poziomach, tak? No, są to różne rzeczy. Na pewno nie są to nawet na poziomie treningowym nie są to łatwe rzeczy, tak? To są specjalnie trenuje się takich ludzi pod takim kątem, żeby umieli sobie no, dać sobie radę w takich najgorszych sytuacjach. Nie? Także nie wiedziałem, że będę, ale gdzieś ta różne pomysły na pomaganie akurat skanalizowały się w taki oto pomysł bycia negocjatorem.
Czyli już wiem, jak to wygląda w takim razie, czyli ta adrenalina, chęć niesienia pomocy innym. Mi jako pierwsza rzecz przychodzi do głowy jakby bycie strażakiem w tym zakresie. Jakby to jest też ryzykowanie swoim życiem, ale widzę, że u pana to jest bardziej mi się tą z pedagogiką, czyli stricte z rozmawianiem z ludźmi, wyczuwaniem ich charakterów.
Bo tam w ogóle, znaczy oczywiście wchodzi w to psychologię też, tak? Bo pedagogika generalnie zajmuje się wychowaniem stricte, ale natomiast psychologia, wiadomo, że ja w ogóle dużo czytam na ten temat. Ciekawe jest to, że będąc już emerytem, co dziwnie brzmi w moim wieku, to ja dużo sobie takich rzeczy, elementów z tego negocjatorstwa wykorzystuję w pracy w liceum jako pedagog, nie? Bo po prostu jeżeli, nie wiem, ktoś teraz nas słyszy i studiuje pedagogikę i ma takie mniemanie o tym zawodzie, że w ogóle nikt do niego nie będzie przychodził, nie? Bo to od razu mówię, czasy się zmieniły. Pedagog to nie jest yeti, który wszyscy wiedzą, że jest, a nikt go nie widział. Teraz mi się wydaje, chociaż ja nie mam za bardzo doświadczenia w ogóle pracy w szkole, byłem 5 lat dopiero pracuję, ale ja sobie tak, a nie inaczej wymyśliłem pracę w szkole, czyli jestem blisko, tak? Czyli mam wiecznie otwarte drzwi, jak ktoś jest u mnie, to zamykam, ale jestem bardzo otwarty, tak jak zresztą moi koledzy i koleżanki z zespołu pedagogicznego, bo mam koleżankę i kolegę, Macieja Mizerę i Olę Berezowską, obydwoje są psychologami i tworzymy fajny team. No, myślę, że to jest taki właśnie, to jakby czerpię z tego doświadczenia moc w szkole, nie?
Tak, rozumiem. I też bardzo to się zbiega, jakby praca pedagoga i tego negocjatora policyjnego, można mi się tak stwierdzić. Ale przechodzę do następnego pytania.
Coś w tym jest.
Przechodzę do następnego pytania, bo negocjator policji nie jest takim popularnym zawodem. Zazwyczaj widzimy go w filmach, głównie już w takich starszych filmach, gdzie mamy negocjatorów policyjnych czy zwykłych policjantów, którzy musieli negocjować w, nazwijmy to, trudnych sytuacjach. Jakie cechy osobowości lub wykształcenie jest do tego potrzebne? Już wiemy o wykształceniu pedagogicznym, ale może coś tam jeszcze jest.
Po pierwsze, negocjator to nie zawód. Jakbyśmy mieli się tutaj tak trzymać szczegółów. To jest pewna grupa ludzi, którzy pracują, są policjantami jakby. To nie jest nic osobnego. Nawet można powiedzieć, że nie ma w Polsce, tylko że w komendzie głównie jest coś takiego. Jest oddzielny wydział negocjatorski. Natomiast w Polsce to jest zbieranina ludzi z różnych wydziałów dochodzeniowo-śledczych, nawet z drogówki i z różnych, z cyberprzemocy i tak dalej, którzy na jeden sygnał od koordynatora zbierają się w jednym miejscu, pobierają to, co mają pobierać, czyli sprzęt i jadą w odpowiednie miejsce, żeby negocjować. Natomiast tak, teraz się czasami rozgaduję i gubię wątek, bo to druga część pytania to była jaka?
Jakie cechy osobowości lub właśnie wykształcenie jest do tego potrzebne?
A jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo mówisz o filmach.
Tak.
Na filmach najczęściej widać jedną osobę, która negocjuje.
Tak, dokładnie. Jakby to jest często zespół, tak?
Tak, najczęściej pięcioosobowy, powinien być pięcioosobowy. Jeżeli są problemy ze zebraniem ludzi, to są minimum muszą być 3 osoby. Ale to są takie kwestie techniczne. Natomiast jakie cechy osobowości? Oj, to jest trudne pytanie, bo przede wszystkim taki człowiek nie może mieć takiej przepadłości, żeby myśleć, co inni o nim myślą, tak? To znaczy nie przejmować się tym. Po drugie, on musi bardzo mocno stać na dwóch nogach w takim kontekście psychicznym, czyli ja wiem, że teraz za wiele trochę tłumaczę, ale w rozmowie negocjatorskiej bardzo ważne jest to, żeby osoby, które mają różnego rodzaju zaburzenia, nie wciągnęły cię w swój świat. Tak? Czyli trzeba mieć po pierwsze dobrą, taką dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną, dobrze oceniać sytuację, nie wychodzić przed szereg, to też jest ważne. O, taki człowiek też powinien umieć grać zespołowo, bo negocjowanie w kontekście zespołu to nie jest gra do jednej bramki. Czyli ty nie grasz sam, ale grasz w zespole i to nie może być czegoś takiego, że ty rozmawiasz z osobą, która jest w kryzysie i ktoś z tyłu, zwykle to jest, my się tam dzielimy na jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Jak dwójka ci coś podpowiada, to nie możesz walić focha, to masz go słuchać, bo on ci chce podpowiedzieć, że na przykład nie iść w jakiś temat, albo na przykład, nie wiem, słuchaj, za długo to trwa, zmień temat, spróbuj go urealnić, zapytaj może o to i tak dalej. Bo w ogóle specyfika tej pracy tego zespołu jest dosyć ciekawa, bo to jest taki organizm połączonych naczyń. Każdy ma jakieś tam zadania, a ta jedynka ma najgorzej tak naprawdę, nie? Bo ona jest, tak, ona jest takim mikrofonem, nie? Takim, który ty masz właśnie przed sobą teraz, który zbiera, jakby próbuje...
Tak, jest na pierwszej linii ognia.
Oj, właśnie. Mhm. Jeszcze jaką cechę powinien mieć? Coś jak dziennikarz na przykład, bo dziennikarz na przykład musi mieć taką zdolność zadawania pytań otwartych często, które dobrze naprowadzają na odpowiedź, tak, takiego odbiorcy. No i to jakby w negocjowaniu to też się sprawdza, tak, bo tylko, że tutaj jest o tyle niebezpieczniej, że przy dziennikarstwie to najwyżej się rozmówca może obrazić. Natomiast przy negocjowaniu człowiek może skoczyć. Taka jest różnica, myślę, że dosyć spora. I w przypadku, nie wiem, dziennikarstwa to masz, nie wiem, to ewentualnie może ci ktoś tam proces wytoczyć, że tam, nie wiem, go zniesławiłaś albo znieważyłeś. A przy negocjowaniu ewentualnie przywitać się z tobą prokurator. Tak? I możesz za to siedzieć po prostu. Doprowadziłeś kogoś na przykład do skoku, tak? Że powiedziałeś o jedno słowo lub jedno zdanie za daleko. Więc myślę, że to są takie główne cechy. Odporność, wiesz, bo to jest, tak jak mówię, ciężkie pytanie, ale niektórzy mogą pewnie myśleć, że odporność psychiczna, nie? Tylko co to jest w ogóle odporność psychiczna? Trzeba też w kontekście odporności psychicznej umieć też odpoczywać i się wentylować, mieć swoje życie prywatne, mieć swoje pasje, mieć bliskich, którym można zaufać, z którymi się można też wygadać, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, negocjatorzy też są ludźmi, więc są takie chwile, kiedy naprawdę jak nie zamkniesz w głowie drzwi po tym zdarzeniu, które teraz przed chwilą miałeś, to ty to przeżywasz, a to właśnie mnie o to chodzi, bo to jest strasznie męczące wtedy. Nie można zasnąć, nie? Bo cały czas masz historię i człowieka przed sobą. Nie? Także myślę, że to są najchyba najważniejsze cechy.
Tak, to jest ciężka praca z tego, co już pan opowiedział, jak wszyscy myśleliśmy. Okej, no wszyscy mają właśnie to swoje wyobrażenie pracy negocjatora policyjnego, ale jak to dokładnie wygląda? Mamy jakby zazwyczaj, tu już usłyszeliśmy, że zazwyczaj negocjator policyjny idzie do skoczków, czy właśnie osób chorych psychicznie, ale jak wygląda ta praca od tej strony? Mamy ten zespół, znaczy ten zespół zaczyna się składać i jakby co dalej?
Czy tak, jest telefon, tak? Na przykład ktoś może zadzwonić na policję i powiedzieć, że chce coś zrobić, albo ktoś znalazł list pożegnalny, albo ktoś coś napisał na Facebooku, albo Instagramie, jakieś pożegnanie, albo jakieś... Ktoś coś po prostu, jakąś informację znalazł, tak? I dzwoni na policję. No i wtedy uruchamia się cały korowód, czyli tak, jest zawsze koordynator, tak? Jedna osoba, która ma dobry kontakt z, na przykład z dyżurnym, tak, jednostki, dostaje od niego informacje i ten koordynator zbiera ludzi, tak, dzwoni po ludziach i pyta się, czy mogą jechać, tak. Jeżeli mogą, to zbierają się w jednym miejscu, pobierają sprzęt. Ja tam jeździłem generalnie z kamizelką kuloodporną i kaskiem kuloodpornym, zawsze w bagażniku miałem, tylko broni nie mogłem wozić, więc po broni musiałem jechać do jednostki. No i zbieraliśmy się w jednym miejscu, jechaliśmy na sygnałach w to miejsce, gdzie najczęściej już była straż pożarna, która na przykład rozwijała poduchę taką wielką, dmuchaną, jeżeli ktoś był na dachu, czy na parapecie, czy gdzieś tam indziej. Zdarzało się wchodzić na kominy, zdarzało się wchodzić w różne dziwne miejsca. Zawsze na miejscu był jakiś dowódca, który przybliżył nam temat. W ogóle po drodze już dzwoniliśmy w różne miejsca i próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego człowieka, czy tam jego powiązań, bo wiesz, jednym z ludzi z zespołu jest człowiek, który zbiera informacje i próbuje to usystematyzować. Znaczy my musimy wiedzieć, czy na przykład ten człowiek ma jakieś zatargi z kimś, czy ma dobre przelotki z żoną, czy nie ma, tak? Bo na przykład w czasie rozmowy on powie, no to zawołajcie mi to i żonę, nie? Na przykład, a my powiemy, bo my wiedząc o tym, że ma kiepskie relacje na przykład, bo wiadomo, co on może zrobić. Jak on zobaczy, to zobacz, co mi zrobiło, się on skoczy wtedy na przykład, nie? Więc tego nie robimy. Więc na miejscu też, oprócz tego, że jedziemy na miejsce i zbieramy już po drodze, to też na miejscu też zbieramy informacje od sąsiadów, od dzielnicowego na przykład i paru innych osób. No i wysuwamy tą jedynkę, która zaczyna rozmowę, no i zaczyna się cały ten proces. On może trwać, słuchaj, od, nie wiem, od 15 minut do 25 godzin. I jeżeli to trwa bardzo, bardzo długo, to musi być zawsze jakiś zespół w wodowodzie, który wymieni ten poprzedni. Pod warunkiem, że sprawca się zgodzi. Jak się zgodzi, to jest okej. Jak się nie zgodzi, no to sorry, winę tu, ale jedynka jedzie, która jest od początku, następne 12 godzin czy więcej.
Tak jak pan powiedział, o 25 godzinach to jest naprawdę ogromna ilość czasu.
W tym czasie to możesz już napisać testament, bo tak bywało. Mhm. Albo pożegnać się ze wszystkimi, albo przywitać się ze wszystkimi. To są różne rzeczy. Ale 25 godzin to jest bardzo dużo.
Mamy te 25 godzin i załóż, mamy te sytuacje, które się dzieją raz na jakiś czas. To chciałbym zadać pytanie w takim razie, jak długo pełniłeś tę funkcję jako negocjator?
8 lat. 8 lat. 8 lat i jeżeli chcesz mnie zapytać, czy w ciągu 8 lat ktoś zginął, to ci powiem tak. 3 osoby w ciągu tych 8 lat, z którymi miałem kontakt telefoniczny, tak, w czasie akcji, tak, wyrzuciły telefon lub przestały go odbierać i zrobiły to, co zrobiły. Nie będziemy tutaj się poszerzać tematu. I to było trzech, powiedzmy, że wisielców, tak? Niestety brzydko to tak powiedziałem, może nie ciekawie, ale osoby, które się po prostu powiesiły. I to były osoby, które wyrzuciły telefon, a po prostu nie można było już do nich zdążyć, tak? Ale my kontaktowaliśmy się z nimi przez telefon. Natomiast całą resztę się udało uratować. Także myślę, że to... Ja strasznie nie lubię statystyk w ogóle, wiesz, dla mnie to w ogóle zestawianie takich rzeczy, ja sam to zrobiłem w sumie tak naprawdę, to takie trochę z mojej strony nie halo, ale no jakby jesteśmy, bo to był zespół, tak, jesteśmy dumni z tego, że większość osób udało się ratować.
Tak, pytania o statystyki w czymś takim byłoby naprawdę okropne, bo jakby każda sytuacja jest inna, to jakby wiemy, że jesteśmy ludźmi, staramy się komuś pomóc.
Tak, tak. To są jednostki, nie?
Tak, jakby tak, nie tak. Można czasami wszystkiego przewidzieć, a każdy, no wiadomo, że chce dobrze. Mhm. Już przecież praktycznie przez to, co pan uważa, myślę, że za najtrudniejsze w tym zawodzie, czy jakby trzeba uważać na każde swoje słowo, tak?
Tak, gesty, nawet słowa, gesty twarzy. Nawet trzeba uważać na po prostu na mimikę twarzy, o, w ten sposób.
Tak jakby, czyli ten nawet najmniejsze rzeczy, jakie po prostu istnieją. Jakby mamy ten natłok bodźców i często wykonując trudne zawody, właśnie jak policjant czy strażak na przykład, można słyszeć o uczuciu wypalenia. Czy doświadczył go on w trakcie swojej, jeśli mogę to tak nazwać, kariery?
Ja ci powiem tak, że jestem typem człowieka, którego trudno zajechać bronią analogową. Oczywiście ja mam jakąś tam swoją granicę, tak, której wolałbym nie przekraczać. Natomiast każdy to zdarzenie, ten wyjazd był zupełnie inny, tak? To były zupełnie inne przypadki i tak samo jak w dziennikarstwie, no każdy dzień jest inny i możesz się czegoś nauczyć. Tak samo ja się wiele nauczyłem od tych ludzi, do których jeździłem. Jakby było to dla mnie tak bardzo inspirujące i takiej pokory się człowiek mógł nauczyć, że trudno tutaj mówić o wypalaniu. To nie wiem, czy przy negocjatorstwie można mówić o wypaleniu. Może są tacy, którzy się wypalają, ale ja nic takiego nigdy nie poczułem. Jakby Ja jak dostawałem telefon, to byłem, uwierz mi, zwarty i gotowy i chciałem jechać. Nie? To było dla mnie ważne.
Okej, okay, czyli to jest bardziej jako misja, a nie zwykła praca.
Coś w tym jest jako misja, bo słuchaj, to jest tak, że tutaj kokosów, jakby ktoś się chciał zapytać, czy są jakieś kokosy finansowe z tego powodu, to po prostu się może uśmiać po pachy. Nie chcę mi się wchodzić w szczegóły, ale co miesiąc dostawaliśmy jakiś dodatek śmieszny, tak to trzeba nazwać, finansowy, ale nie za to, że ty gdzieś jeździłeś, nie dostawałeś za akcję pieniędzy, tylko za to, że byłeś dostępny. Taki dodatek jednorazowy do pensji, że jesteś dostępny. Nie? I no właściwie tak naprawdę, jak rozmawiałem z moimi koleżankami, kolegami, to tutaj bardziej nas trzymała przy tym chęć właśnie tej, to samo co u mnie, czyli pomocy, ale takiej zupełnie szczerej, takiej niekalkulowanej. My nic nie chcieliśmy w zamian. My dla nas było największą nagrodą, żeby zobaczyć uśmiech rodzica, który widzi swoje dziecko, które zostało uratowane. Ja myślę, że to jest, no, tak to mógłbym nazwać, opisać. Nie? Także nie było wypalenia.
Okej, rozumiem. To jest niesamowite, tak szczerze mówiąc, tego słuchać. Chciałbym zadać jeszcze pytanie, czy może to być dziwne pytanie na podstawie tego, co już usłyszeliśmy, ale ludziom chodzą różne rzeczy po głowach, więc czy nie żałuje pan wyboru właśnie takiej ścieżki zawodowej? Jakby jest kilka też podobnych zawodów, które właśnie są takimi zawodami trudnymi, którym pomaga się ludziom. I czy nie chciał pan pracować w takim razie w innym zawodzie w pewnym momencie? Czy nie przeszło panu to przez myśl?
Wiesz co, ja przed policją ja robiłem inne rzeczy w ogóle. Generalnie ja od sprzed na policji, można powiedzieć, że dużo, dużo lat byłem i jestem dalej dziennikarzem. Tak? Oprócz tego, że jestem teraz pedagogiem szkolnym, to jestem dziennikarzem i właściwie ja tam na chwilę wyskoczyłem z tego dziennikarstwa do tej policji, ale gdybym miał teraz wybierać, to wolałbym od razu wskoczyć w negocjowanie. To mnie najbardziej jakby interesowało na tym etapie życia. Ja dziwne rzeczy robiłem, naprawdę, różne dziwne rzeczy. Natomiast z takich rzeczy, które kocham robić, powiem ci, że po tych wielu latach, bo już trochę lat mam, to teraz trafiłem najlepiej. Czyli to jest to dziwne, ale ludzie, ja w ogóle mnie to zaskakuje, bo ludzie bardzo dziwnie dalej podchodzą do słowa pedagog szkolny. Dla nich to jest taki jakiś zbędny ktoś, to ewentualnie doradzić, żeby gdzieś pójść do jakiejś szkoły i tak dalej, ale chyba, że ja mam coś nie źle poukładane w głowie, ja zupełnie to inaczej widzę, nie? Natomiast ja sobie tak to stworzyłem, ten moją miejsce pracy i dla mnie szkoła i radio, w którym pracuję, to są moje dwa najlepsze rzeczy, które mnie spotkały w życiu.
Okej, rozumiem. Bardzo miło to usłyszeć, że pomimo tego wszystkiego jest pan w stanie jakby znaleźć tą, myślę, że radość w życiu i swoje praktyczne miejsce, bo jakby to jest dalej pomaganie ludziom. Za chwilę przejdziemy do pracy właśnie tego pedagoga w szkole i pracy w radiu, ale mam jeszcze pytanie. Czy obserwuje pan, jak teraz wygląda właśnie praca negocjatora, czy coś się zmieniło od pana czasów? Pan był 8 lat w tym jako negocjator i od ilu lat już pan nim nie jest?
Od 5 lat nie jestem, nie obserwuję. Ale raz miałem na początku, jak wróciłem znowu do radia, sytuację, że robiłem materiał z próby samobójczej i spotkałem moich kolegów, koleżanki, a już byłem po drugiej stronie barykady. I uwierz mi, to było dziwne doświadczenie. Bo będąc dziennikarzem, musisz gdzieś wleźć, a oni nie potrzebują, żeby ktoś im właził. I tutaj był zgrzyt. No i tyle tylko powiem na ten temat.
Tak, myślę, że dziennikarze i policjanci zazwyczaj się nie lubią.
My się lubimy ze strażakami bardzo. Dziennikarze. Naprawdę, z policjantami się różnie dziwne rzeczy się... Trudno się dogadać czasami, naprawdę.
Okej, no bo jakby to jest jednak praca przy... Tak jak pan mówił, trzeba zwracać uwagę na, nie wiem, nerwy, na wszystkich ludzi, trzeba mieć sytuację pod kontrolą, więc troszeczkę się nie dziwię. Więc przejdźmy teraz do takiej myślę, że spokojniejsze rzeczy, na pewno bardziej przyjemnej dla większości ludzi. Pan aktualnie zajmuje się byciem pedagogiem szkolnym. To przejście było takie naturalne? Czy coś się, jako pedagog szkolny, coś się wydarzyło? Czy jak mniej więcej to wyglądało?
Znaczy, ja generalnie skończyłem pracę, poszedłem na emeryturę. Jeszcze się zapałem na tą, że na to, że można było po 15 latach przejść, a po 17 przeszedłem na emeryturę. Ja po prostu, w związku z tym, że ja nie lubię siedzieć w domu, to znaczy ja mam ADHD niestwierdzone chyba, więc rozesłałem CV i pierwszą szkołą, która się odezwała, jeśli mówisz, że w Gorzowie to jest najlepsza szkoła, znaczy zawsze się mówi, że dwie są takie najlepsze. Jest pierwsze i drugie liceum. Oczywiście są też fajne, fajna jest czwarte liceum, trójka, ale generalnie te pierwsze i drugie liceum zawsze ze sobą rywalizowało. No i te pierwsze liceum się zgłosiło. Ja kiedyś do nich przychodziłem w mundurze, no wiesz, jakąś tam profilaktykę sobie uprawiałem, ale też byłem potem jako, czy tam wcześniej jako dziennikarz, nagrywałem dyrektora, czy tam dyrektorkę tej szkoły. Jakby budynek znałem, ale jakby w ogóle nie miałem pomysłu na to. To znaczy chciałem tam pracować, oprócz tego miałem radio, ale chciałem pracować ale nie wiem jak to ma wyglądać w ogóle. I tak sobie, ta osoba, która była przede mną, ona po prostu przywitała się ze mną i wyszła z pokoju i już nie wróciła. Znaczy nie przekazała mi nic, nie? Czyli ja generalnie od początku, od takiej najbardziej prozaicznej rzeczy jak posprzątanie pokoju do tego momentu, w którym teraz jestem, jakby mogę powiedzieć, że to jakby sam sobie to wszystko poukładałem. Więc ja w ogóle lubię zmiany w życiu, nawet jeżeli są takie dosyć mocne i jakby takie kategoryczne, bo to zmiana w tym wieku zawodu, to tak wiesz, przy 50 tak różnie z tym bywa, nie? Ale generalnie bardzo mi to dobrze zrobiło. Ja w ogóle jestem wśród młodzieży, więc odmładzam. Natomiast ja jestem w ogóle jeszcze wychowawcą. To jest w ogóle przelotka fajna, bo ja po prostu... No, ty byłeś w tym wieku niedawno, tak? Licealisty, czy tam ty, człowieka w technikum, czy nie wiem, gdzie tam chodziłeś. Czyli wiesz, tutaj jedną ważną rzecz trzeba zrobić. Trzeba sobie przypomnieć, jak to było, jak ja byłem w tym wieku. Jeżeli tego nie zrobisz, to jesteś, wiesz, kiszka, nie pedagog. Po prostu sobie daj spokój w ogóle, nie? Wiesz, rodzice tak często właśnie mają takie, nie wszyscy, ale takie przelotki, że oni, wiesz, startują z takiego poziomu wszystko wiedzących i wszystko umiejących lepiej. Natomiast gdy sobie czegoś takiego nie zrobisz, nie przypomnisz sobie tego, że tak naprawdę w tym wieku twoim, czy tam tych młodszych ludzi, licealistów, jest dużo problemów, tylko one są bardzo podobne, tylko scenografia się zmienia. Jeżeli sobie tego się nie przypomnisz, to nie będziesz dobrym pedagogiem po prostu. Musisz być nieoceniającym człowiekiem, który jest blisko, tak? Więc to była zmiana dla mnie duża, ale myślę, że wyszło mi na dobre.
Okej, okay, bo to jest w sumie praktycznie te rozmowy z ludźmi, trzeba sobie przypomnieć, postawić się właśnie na miejsce tej osoby, czyli tak jak w poprzedniej pracy i po prostu no, być otwartym na tą osobę. Praktycznie myślę, że tak to wygląda.
Nie oceniać się w ogóle. Nie oceniać, wiesz, po prostu każdy sobie jakieś głupoty w życiu robi.
Czy tak, bo dla nas mogą to być bardzo małe rzeczy, ale dla tej osoby może być to cały świat w tym danym momencie.
Czyli, ale oczywiście to jest bardzo dobra uwaga, nie? Bo on tam, ten człowiek, który przychodzi, on generalnie mówi najczęściej o tym, czego nie może powiedzieć rodzicom albo koleżance, koledze, bo wie, że albo nie zrozumieją, albo źle to opatrznie pojmą i wiele, wiele innych rzeczy. Jakby nie ma co w to wnikać, natomiast warto takim osobom dać po prostu przestrzeń, której nie mają gdzie indziej. Nie? Na sposób.
Tak, bo jakby łatwiej czasami nawet porozmawiać o takich rzeczach z osobą, której się potencjalnie nie zna.
No właśnie.
Niż z osobą, z którą będziemy mieć kontakt potem.
Wbrew pozorom obca, ale nie oceniającym, nie?
Tak, dokładnie. Taka przestrzeń właśnie do rozmowy. Tak, więc w takim razie, jak właśnie dowiedzieliśmy się już, jak wygląda właśnie ta praca z dziećmi, czy w takim razie każdy dzień prawdopodobnie, gdy te dzieci się umawiają, przychodzą, jest każdy dzień jest czymś innym praktycznie, prawda?
No człowiek od rana to może mieć takie bomby, że znaczy wiesz, to się nie ma co nawet, nie masz czasu się nudzić, bo to są takie sytuacje, że właściwie czasami jak ktoś ci opowie jakąś historię, trzeba się czasami pogodzić, że jesteś bezradny albo bezsilny i bezsilny, bo to są czasami takie rzeczy, że no, ja się nie boję powiedzieć, że czasami, wiesz, stary, nie wiem, co ci powiedzieć, kurczę, no. Ale staramy się tak długo rozmawiać, żeby znaleźć jakieś wyjście. Natomiast no, każdy dzień jest inny, tak jak powiedziałeś, jakby, i to mnie też hartuje, jakby daje mi kolejne doświadczenia, nie? No, myślę, że to jest to.
Mam wrażenie już teraz po tej części rozmowy, że pana życie obraca się wokół rozmawiania z ludźmi, jakby uważania na to, co oni robią i no, jak się zachowują. Więc przejdźmy do właśnie pracy jako dziennikarz, pracy w radiu. Pan aktualnie jest w Radiu Gorzów, z tego co znalazłem jak informacje. Jakby to się zaczęło od samego początku, jakby jeszcze od studiów, czy w jakim momencie się zaczęła jakby ta praca z dziennikarstwem?
Praca z dziennikarstwem zaczęła się od teatru. To dziwne. Ale ja kiedyś w tam jakimś amatorskim i półzawodowym teatrze występowałem i kiedyś poszedłem, wyobraź sobie, na taką imprezę, którą robiła Gazeta Wyborcza, to był Dzień Repatrianta w Gorzowie. I oni zobaczyli, że ja fajnie sobie coś tam prowadzę, coś tam robię fajnie. I zaprosili mnie do redakcji jako stażysta. Ja zacząłem pracować w Gazecie Wyborczej jako stażysta. Ale mnie zawsze kręciło radio, więc kolejnym etapem było przyjście na audycję do mojej takiej znajomej świętej pamięci Eli Kuczyńskiej, która już nie żyje. Ale w związku z tym, że realizator, ja może teraz coś powiem śmiesznego, na szczęście nie powiem nazwiska, więc on się nie obrazi, bardzo lubił spać, więc nauczył mnie realizacji, tak, żebym ja sobie siedział w nocy za niego, tak, a on sobie będzie spał wtedy. Więc ja się w ten sposób sam nauczyłem, znaczy on mi trochę pokazał, ale generalnie też potem sam szlifowałem jakiś taki warsztat realizatorski. No przy okazji to była taka audycja, gdzie prezentowałem też swoje rzeczy, które były takie związane z poezją i tak dalej. I to się tak toczyło i to było wtedy Radio Gorzów, ale to stare jeszcze tam sprzed wielu, wielu lat. Potem usłyszałem taką audycję, znaczy takie ogłoszenie, że szukają dziennikarzy do Radia GFM. Było takie radio w Gorzowie w latach 90. Połowa udziałów tego radia należała do RMF-u i dostałem się po przesłuchaniu i tam robiłem naprawdę wszystko, od czytania serwisów, znaczy nie, od tepetowania pokoju, począwszy przez czytanie serwisów, realizowanie, prowadzenie własnych audycji, prowadzenie nocek, chodzenia po mieście z mikrofonem, wszystko. Wszystko, co może robić dziennikarz w lokalnym radiu, oprócz tepetowania, bo to była już fanaberia. Natomiast, no i ja tak dobrnęłem, potem te radio zostało sprzedane SC, popracowałem trochę w SC, Radio SK i potem trafiła się policja. No i po 17 latach znowu wróciłem do Radia Gorzów, które jest trochę teraz innym radiem, ale część ludzi z tamtego starego radia jeszcze pracuje ze mną. Także taka dosyć śmieszna, długa droga. Natomiast ja powiem ci jedno. Ja się zaraziłem radiem przez serial. Serial Przystanek Alaska. O. Nie wiem, czy znasz taki serial. To jest stary serial z lat.
Kojarzę.
To był słynny serial razem z miasteczkiem Twin Peaks Davida Lyncha. I w miasteczku w przystanku Alaska był Chris O'Poranku. To był gość, który prowadził lokalną, małą stację radiową na Alasce. I ja po prostu jak zobaczyłem gościa, który gada co chce, puszcza co chce, jest fajnym luzakiem, stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić w życiu. I zrobiłem wszystko, żeby tam być. No i tak się wydarzyło, że się po prostu znalazłem w radiu.
Tak, to wydaje się jakby praca, przy której gdy budzimy się co rano, mamy tą audycję, myślimy sobie w głowie, kurde, ale mam super pracę, mam super życie, cieszę się, że kolejny dzień mogę wstać i robić tą pracę dalej.
Ja wiesz co, potrafię w radiu spędzić 5-6 godzin na samym montowaniu dźwięków i to tak kręci, nie wiem, po prostu gdzieś jakiś w emoku jestem. Oprócz tego lubię siedzieć na antenie i gadać, nie? To jest też dla mnie szukać muzyki, gdzieś tam zaskakiwać ludzi muzyką. Też bardzo lubię, nie?
Tak, właśnie montaż potrafi czasami zająć naprawdę dużo, żeby to wszystko działało, było ładnie spięte.
Tylko, że wiesz, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy kiedyś się montowało, przycinało taśmę. Mhm. Ja pamiętam czasy, kiedy reklamy się puszczało z kasek magnetofonowych. Natomiast mam fajnie, że przyszły szybko czasy związane z montowaniem komputerowym, bo nie wiem, czy by mi się teraz chciało siedzieć nad taśmą i ją ciąć po prostu.
Tak, z tym cięciem mogłyby być problemy właśnie. Załóżmy, chcemy przyciąć, w złym miejscu przycięliśmy i już jest...
I weź to w sklej później, nie? No
właśnie. Tak, dokładnie.
No właśnie.
Więc tak, typów dziennikarzy jest wielu. Aktualnie jesteśmy w dołowie właśnie tutaj podobnej branży. Więc chciałbym zapytać, jakie audycje zazwyczaj pan prowadzi i czym dokładnie się w tym dziennikarstwie zajmuje? Bo jak wiemy, tego było dużo, więc co jest aktualnie?
Aktualnie robię bardzo dużo sąd. Jestem specjalistą od sąd, bo po pierwsze dobrze z ludźmi gadam, dobry mam z nimi kontakt. Robię też takie audycje związane z historią Gorzowa. Znaczy robi ją mój znajomy, natomiast ja je montuję. Jeżeli siedzę na antenie, to są to pasma najczęściej weekendowe. Przygotowuję różnego rodzaju kalendaria, prognozy pogody, szukam muzyki, ciekawostek. Natomiast w takiej dziennikarskiej i w ogóle takiej latanej z mikrofonem i pracy, to lubię zajmować się kulturą. Przede wszystkim lubię spotkanie z artystami. Staram się omijać politykę. Po prostu ja mam alergię na to, co się wydarza wszędzie. Natomiast takie kulturalne, społeczne rzeczy mnie bardziej interesują z racji mojego zawodu pedagoga i to, że też z zawodu jestem pracownikiem socjalnym. Z wykształcenia też. Także gdzieś tam się te społeczne, kulturalne rzeczy mi bardziej tak interesują niż te takie publicystyczno-polityczne. Nie? A już sportem w ogóle się nie chcę zajmować. Nie lubię.
Tak, zarówno w polityce i sporcie można bardzo się zakopać, bo tematy no są naprawdę ogromne i dość spore.
Ja już kiedyś miałem, jak był mundial, musiałem robić kronikę mundialu. To był dla mnie po prostu katorga, nie? To ja, który się kompletnie tym nie interesuje, to musiałem tak szyć, że żeby wyjść na, powiedzmy, że lekko zorientowanego. No ale to był problem, ale jakoś tam przebrnąłem przez to.
Tak, szycie i lanie wody to myślę, że coś, co studenci znają bardzo dobrze.
Tak jest.
Tak, więc przechodząc już do praktycznie ostatniej części takiego swoistego podsumowania. Zajmował się pan w życiu bardzo dużą ilością rzeczy. Nie chcę, żeby to zabrzmiało obraźliwie, ale jak taki człowiek orkiestra, naprawdę zrobił pan sporo w swoim życiu, więc chciałbym zapytać, bo już wiemy, że lubił pan bardziej pracę w radiu i pracę pedagoga, więc chciałbym zapytać, która z tych dwóch prac dała najwięcej panu satysfakcji i takiego właśnie poczucia spełnienia? Bo oba, jakby do tego podejść, to jest pomoc ludziom.
Mhm. Znaczy, ja tego nie rozgraniczam. Obydwie te sfery są dla mnie bardzo ważne. Znaczy, ja czerpię ogromną satysfakcję z radia i jeszcze można powiedzieć, że większą z pomagania. Jakby nie chcę tego. Jakby, ja mówię, jestem w takim okresie, że ja robię dwie super rzeczy. Tak? Ja nie jestem w stanie tego rozdzielić. Bo właściwie to ja tak naprawdę żyję prawie 24 godziny na dobę, kurczę, z tym wszystkim, bo czasami kiepsko mi się śpi, ale generalnie no lubię te dwie sfery życia. I nie zamieniłbym już teraz na co innego teraz.
Tak, rozumiem. To potrafi zająć naprawdę sporo czasu, tak jak pan wcześniej powiedział, odnośnie niespania.
No właśnie.
Tak, więc... Mam ostatnie pytanie w sumie. Czy pomimo tego znajduje pan jeszcze czas na jakieś hobby lub ma pan jakieś swoje pasje, o których chciałby nam powiedzieć?
Trochę fotografia, bo ja się kiedyś w fotografii uczyłem. Teraz mam syna, który jest na fotografii w technikum. Drugi jest studentem, jest na Media Working w Poznaniu, na Kolegium Da Vinci. Na pewno ja jestem w ogóle tak uzależniony od kupowania płyt CD. Czego większość z was już tego nie robi. Czyli wchodzę do sklepu i wącham te płyty i książki też wącham. Zbieram książki, po prostu jestem może nawet powiedzmy trochę zakupolikiem. ale właśnie książki, literatura mnie bardzo fascynuje, filmy. Kiedyś robiłem fajny projekt dla młodzieży, gdzie robiłem debaty po filmach. Brakuje mi tego, ale myślę, że do tego wrócę. Filmy trudne, artystyczne i tak dalej, z problemami. Czyli kino, literatura i muzyka. Znaczy, na muzyce jestem totalnie zakręcony, czyli zbieram, czytam dużo o muzyce, słucham bardzo dużo muzyki i lubię spotykać się z artystami, których znam, albo chcę ich poznać. Specjalnie czasami aranżuję te moje materiały dziennikarskie, żeby poznać kogoś. Jak nawet niekoniecznie się tam zgadzają u mnie w radiu, żebym poszedł dziś, ale ja mówię, ja chcę, bo ja chcę go poznać i tak dalej. Więc to są takie... Lubię spacery, lubię wyjazd w góry. Góry bardzo lubię. Lubię jeździć na hulajnodze elektrycznej i rowerze. No takie tam... Są takie może głupoty, ale to mi zajmuje czasami... Odkleja mnie od tego wszystkiego, wietrzy mi mózg. Jeśli przejadę pół godziny hulajnogą elektryczną, to mnie od razu lepiej. To są takie rzeczy.
Okej. Okay. Znaczy według mnie to w sumie nie są głupoty, bo właśnie to czyni nas ludźmi praktycznie. Jakby te nasze zainteresowania, jakby to składa nas na osobę. Też usłyszałem, o czym wcześniej nie wiedziałem. Jak pan... może zatem tak pytanie. Najciekawsza osoba właśnie, jaką pan poznał w swojej karierze dziennikarskiej. Nie musi to być obiektywnie najciekawsza osoba, tylko dla pana.
No to był Tymon Tomański. To jest, nie wiem czy znacie, jak wokalistę zespołu Kury, Snizdwestri Zaukajali, taka nazwa jakaś taka trochę bardzo ukraińska, no to był punk. On też grał z Robertem Brylewskim. Tymon and Transistors taki miał zespół, Mru, w ogóle facet niesamowity i Lech Janerka. Tak? Natomiast to są tacy, takich dwóch, których zawsze chciałem poznać, że byli dla mnie ważni, dalej są ważni, bo są artystami, którzy piszą fajne teksty, świetne teksty i muzykę. Natomiast teraz jaram się moim kolegą Błażejem Królem, który pewnie go znacie. On jest z Gorzowa. Mieszka w Jeninie w ogóle, pod Gorzowem. Krótka, minutowa historia. Ja go poznałem w Mediamarkcie. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest blokowanie produktu. On był tam na stoisku i poznał mój głos. I okazało się, że Błażej Król, chodząc do podstawówki, nagrywał moje audycje z Radia Go. Audycję pod tytułem Krótkie Zwarcie, która była audycją dla chyba pozytywnie niezrównoważonych ludzi. Strasznie szalona. I on poznał mój głos. I następne moje wizyty w Mediamarcie trwały po 2 godziny. Gadaliśmy o życiu, o muzyce. I teraz spotkałem się z nim w sobotę. To też dla mnie ważne spotkania, czyli to jest dla mnie ważny człowiek. Przy okazji koncertu charytatywnego dla jednej z fundacji, która zbiera na dom dla ludzi na zakręcie. I on zagrał darmowy koncert, zebrali tam ładnych parę tysięcy. I sobie spotkaliśmy, sobie pogadaliśmy. Także to są takich trzech ludzi, myślę, że najważniejszych, których spotkałem, czyli Tymon Tomański, Lech Janerka i Błażej Król.
Bardzo ciekawe osoby. Dwa z zespołów kojarzę, ale inne też są dla mnie jakby zaskoczeniem, ale na pewno sprawdzę. Więc już kończąc, szczerze mówiąc, nie wiem naprawdę, czego panu życzyć, bo jest pan pewnie niesamowitą osobą. Może tego, żeby dalej się pan właśnie realizował przy tym wszystkim, co pan robi.
Znaczy ja powiem prozaicznie. Życz mi zdrowia, żebym wytrzymał i potańczył trochę na wesele mojego syna. Bym dożył w ogóle, nie? Bo na razie się nie zapowiada, także wiesz, trzeba poczekać. Natomiast wiesz, najprozaiczniejsze i najważniejsze rzeczy zdrowia. Bo jak nie będzie tego, to możesz mieć takie plany. Wiesz, jest takie powiedzenie, powiedz Bogu o swoich planach, to cię wyśmieje, nie?
Tak, dokładnie.
Więc jak nie masz zdrowia, to nie masz nic, więc tego tobie też życzę.
Dziękuję jeszcze raz serdecznie za wzięcie udziału w naszym podcaście.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.